Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 11. Dzisiaj będziemy czytali od 39 wersetu rozdziału 11 do 3 wersetu rozdziału 12. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Skoro i my mamy wokoło siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Patrząc na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Życie świętych wszystkich pokoleń, wszystkich czasów i wszystkich narodów można porównać do długiego biegu. Do biegu maratońskiego, w który trzeba włożyć wielki wysiłek, wielki trud i trzeba być bardzo skoncentrowanym na mecie, na celu, na nagrodzie, żeby ten bieg ukończyć. Ale my nie mamy biec tak sobie jedynie po to, żeby uzyskać puchar, może nawet nie po to, żeby uzyskać wieniec maratończyka, który wieńczy maraton, ale mamy biec wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, który jest chorągwią prawdy Bożej. I pod tą chorągwią ma ten bieg być prowadzony. I kiedy wcześniej czytaliśmy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, widzieliśmy wielu ludzi, którzy podjęli bieg ku miastu, które Bóg przygotował dla tych, których wybrał, których powołał, których przeznaczył, aby wieczność spędzili z Nim. I kiedy czytamy cały list do Hebrajczyków, a szczególnie 11 i 12 rozdział tego listu, widzimy prawdę o Kościele. O Kościele, który razem biegnie. O Kościele, który razem wpatrzony jest w Chrystusa, który ma jeden cel, jedno marzenie, żeby podobać się w Panu. I widzimy Kościół, który jest jedno pod chorągwią Chrystusową i którego członkowie przez wieki udowadniali i udowadniają swoją przynależność do Kościoła przez chlubne świadectwo swojego życia. I to jest właśnie dobra teologia, która zwraca nam uwagę na Chrystusa z jednej strony, a z drugiej strony na świadectwo Kościoła prawdziwego, który trwa od wieków. I który od wieków biegnie, od wieków naśladuje Chrystusa i od wieków zdąża do jednego celu, do górnego Jeruzalem. I jego lud pożąda świętości i do świętości zmierza. I prawdziwy lud Boży jest widoczny nie w szumnych deklaracjach, czego on nie zrobi dla Boga, ale w życiu podobnym do życia Chrystusowego. I musimy pamiętać, że jest jeden lud Boży, który zmierza do jednego celu i który nawzajem dla siebie jest zachęceniem. I bardzo podobną naukę o jedności celu, o jedności środków, o jednym Bogu, jednego ludu, który uczestniczy w jednym biegu, daje apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w wersetach od 1 do 7, gdy pisze: proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. I Paweł, i autor listu do Hebrajczyków podkreśla jedność, jedność drogi, jedność ludu, bo jest jedno ciało, jeden Pan, jedna wiara, jeden Bóg, jeden Ojciec. Nie ma rozdzielenia. I kiedy patrzymy na świętych przedstawionych nam w Starym Testamencie i świętych Nowego Testamentu, myślę, że widzimy tą jedność. Biegną razem. I tak jak święci Starego Testamentu nie osiągnęli celu ze względu na nas, tak samo i my bez nich nie bylibyśmy w stanie osiągnąć celu, który został wyznaczony dla ludu Bożego. Święci, o których czytaliśmy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, żyli w różnych czasach i na ludzki sposób różnili się wszystkim. Różniła ich narodowość, różniła ich płeć, różnił ich status społeczny. Jednak autor tego listu chciał pokazać ówczesnym nawróconym z Żydów, że stanowili jedność. Jedność wiary. Jedność Bożego wybrania. Jedność uczynku i jedność woli. Jeden bieg do jednego celu pod czujnym okiem jednego Pana. Jednego Chrystusa. I pamiętajmy, że Kościół jest jeden i nie ma wielu kościołów, bo jeden jest Pan. Ale musimy też zważyć, że wersety 39 i 40 z 11 rozdziału mówią o nich i o nas. Ale coś ważnego podkreślają. Podkreśla, że tamci nie osiągnęli doskonałości bez nas. I czytamy: a ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Widzimy z jednej strony rozróżnienie oni i my, ale widzimy też jedność. Ich zadanie polegało na przygotowaniu drogi dla nas. I oni bez nas nie osiągnęli, ale już dzięki Chrystusowi wszyscy osiągnęli doskonałość. I człowieka wierzącego, niezależnie od czasu, w którym on żył, niezależnie od rasy, niezależnie od płci, niezależnie od tego, jakie ma pochodzenie, kim był przed nawróceniem, czy był katolikiem, muzułmaninem, czy był hindusem, czy był człowiekiem niewierzącym, czy był komunistą, czy liberałem, cechuje świadectwo, które otrzymuje dzięki wierze. To cechowało bohaterów wymienionych w 11 rozdziale. To cechuje Kościół czasów obecnych. To cechowało pierwszy Kościół, do którego był kierowany pierwotnie ten list. Jednak jakie to jest świadectwo? Kto daje świadectwo wiary? Czy dają nam inni ludzie? Nie. Oni często powiedzą o Kościele, że on szaleje, że on łamie pewne tradycje, że on przynosi niepokój. Pamiętacie apostoła Pawła? Oni mówili, że ten, który niepokój przynosi, wszędzie, gdzie się tylko pojawia, pojawiają się też problemy. To świadectwo o Kościele jest świadectwem Boga, który się do niego przyznaje, który obdarzył go wiarą. I tak jak czytaliśmy w 16 wersecie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. To Bóg daje świadectwo o swoich świętych. Bóg dał świadectwo tych ludzi, o których czytaliśmy w zeszłym tygodniu, i zostało ono spisane na kartach Starego Testamentu, aby ciągle to świadectwo przemawiało do nas, żeby zachęcało nas do świętości, żeby zachęcało nas do pobożności, żeby zachęcało nas do trwania w biegu, w wysiłku, w zapieraniu się siebie, żeby dobiec do Chrystusa. Zresztą zobaczcie, że też Nowy Testament daje nam świadectwo świętych. I po co to świadectwo jest zachowane? Po co Duch Święty dołożył pieczołowitości, żeby w Słowie Bożym było wszystko ujęte, co jest potrzebne dla naszego życia i zbawienia? Po to, żeby to świadectwo nas zachęcało, po to, żeby nas pokrzepiało i po to, by pokazywało, że zwycięstwo nie wynika z ludzkiej siły, nie wynika z ludzkiej twardej woli, ale z daru. Jakim dla Kościoła jest wiara? Z Bożego wybrania i z Bożego kształtowania ludu Bożego. Dlatego też apostoł Paweł śmiało w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, w wersecie 11 pisał: a to wszystko przydarzyło im się dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. Wszystko, co masz w Starym i Nowym Testamencie, każda historia nie jest bezużyteczna. Ona ma ci służyć, żebyś spojrzał na tych ludzi, którzy byli wytrwali w wierze i biegli, i żebyś wziął z nich przykład, żebyś uczył się od nich i żebyś też widział to, czego nie widzisz dzisiaj w swoim życiu, chwalebny koniec. To, jak dobiegli do mety. To, jak Bóg ich wywyższył i dał ci ich w Biblii, żeby byli dla ciebie zachętą. I podobnie jak biblijni patriarchowie, podobnie jak ich wierzący potomkowie, jesteśmy na tej ziemi przecież tylko pielgrzymami i cudzoziemcami. Kiedy patrzymy się na Abrahama, kiedy patrzymy się na innych świętych, widzimy, że to jest prawda, że nasz dom znajduje się w niebie. I Stary Testament jest niezwykłą księgą, bo jest księgą, która ma nam pomóc, by świat nie był nas godzien, żebyśmy do niego się nie przywiązywali, ale byli ludźmi, którzy chcą stąd wybiec, uciec i być ze swoim Bogiem i wielką chmurą świadków wieczności przed Bożym tronem. I czytamy, że ci, chociaż mieli chlubne świadectwo i Bóg nie wstydził się być nazwany ich Bogiem i Bóg się do nich przyznał, tak jak się nie przyzna do nas. Nasze imiona nie będą dopisane do Biblii. Nie będzie tam naszych historii, nie będzie tam naszych ksiąg. Bóg dał to po to, żebyśmy my wiedzieli, jak postępować, a mimo wszystko, że ich tak wywyższył, chociaż zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili jednak spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. A więc ci wszyscy święci, bohaterowie, ludzie, którzy są ciągle żywym i mówiącym świadectwem dla pokoleń, nie dostąpili spełnienia obietnic. W 13 wersecie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jest napisane: wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Wyobraźcie sobie maratończyka, że jest blisko skończenia maratonu i z daleka tylko widzi metę. I się cieszy, ale on musi przystanąć, żeby tym słabszym pomóc dobiec. I przyjmuje to z radością. Wie, że ma zadanie do wykonania. Wie, że to nie jest bieg indywidualny już, gdzie liczy się jego sukces, tylko liczy się sukces całej grupy. To jest tak, jak trochę bieganie w wojsku. Kiedy biegnie cały pluton, to mają dobiec wszyscy. Nikogo nie może na mecie zabraknąć i nie mogą być rozproszeni. Wybiegło 29? 29 ma dobiec. I nie, że jeden dobiegnie teraz, a drugi za 5 minut, a 29 za godzinę. Mają być razem na mecie ze swoim dowódcą, wpatrzeni w niego, biegnący razem z nim i skupieni na celu. Co z tego wynika dla nas? Z tego, że oni nie osiągnęli, ale Bóg kazał im czekać na nas. Wynika jedność ludu Bożego. Wynika to, że jest jedność między ludem Bożym przed wcieleniem Chrystusa i ludem Bożym po wcieleniu Chrystusa. Ten sam lud, z tym samym celem, z tym samym zadaniem. Jedność tego ludu nie opiera się na wspólnym pochodzeniu etnicznym, chociaż adresatem tego listu są wszyscy Hebrajczycy. Ten lud jest wspólnotą wiary, wspólnotą Bożego wybrania, wspólnotą Bożego obdarowania. Wprawdzie wersety 39 i 40 11 listu do Hebrajczyków mówią o różnicy między ludźmi dwóch epok. Jednak ta różnica nie jest rozdzieleniem, a wręcz przeciwnie, jest jednością. Święci Starego Testamentu mieli tę samą obietnicę, co mają święci Nowego Testamentu. My jednak otrzymaliśmy ją w formie lepszej, łatwiejszej do wykonania. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzięki temu, że Bóg zdecydował, że urodziliśmy się i żyjemy w innej epoce. Że doświadczyliśmy tej łaski, że urodziliśmy się w czasach, kiedy Bóg zawarł lepsze przymierze, nowe przymierze. Ale musimy pamiętać, że tak jak oni nie mogli osiągnąć doskonałości bez nas, tak my nie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałość bez nich, co oznacza otrzymanie wszystkiego, co zawierała i zawiera Boża obietnica. Jeżeli ktoś mówi, że bez Kościoła Starego Testamentu osiągnie doskonałość w Bogu, to nie rozumie ani Bożych przymierzy, nie rozumie Bożych obietnic, tak naprawdę mówi: ja nie potrzebuję Starego Testamentu. On mi jest niepotrzebną księgą, która mi nic nie przynosi. Zobaczcie, jak powinno mówić się Ewangelię. Czy można mówić Ewangelię bez Starego Testamentu? Nie możesz powiedzieć Ewangelii bez prawa. Najpierw człowiek musi mieć świadomość, że jest grzesznikiem. Bez tej świadomości nie jest możliwe uznanie Chrystusa za Pana. Po to jest między innymi 10 przykazań, żeby ludzie zobaczyli, że nie są w stanie nawet 10 Bożych zasad, Bożych praw zrealizować i potrzebują tego, który ich odkupi. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałości bez nich. Tak jak oni nie byli w stanie osiągnąć doskonałości bez nas. Bo taki jest Boży plan. Bo jest jeden Kościół i nie może być rozdzielenia tego Kościoła. Nie są dwie grupy biegnące w wielkim wyścigu do górnego Jeruzalem. Jest jeden lud z jednym Chrystusem, biegnący do jednego celu. I to wiara połączyła wierzących z Żydów i wierzących z pogan w jeden Kościół. Bo jest jedna Ewangelia, jeden sposób zbawienia i nie ma dwóch ludów, nie ma chrześcijańskiego kościoła i nie ma narodu żydowskiego, ponieważ nigdy nie było dwóch Ewangelii, nigdy nie było dwóch Chrystusów, nigdy nie było dwóch odkupień. I ponieważ, jak czytamy w liście do Rzymian w 11 rozdziale, jest jedno drzewo oliwne i jest jeden cel, jeden bieg, jeden wyścig, gdzie celem jest górne Jeruzalem. Apostoł Paweł w liście do Galacjan tą prawdę o jedności Kościoła ujmuje w sposób prosty w 3 rozdziale, w wersetach od 26 do 29. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. I to samo widzimy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Rahab chociażby. Żydówka? Nie. Kobieta z pogan, która się nawróciła, bo otrzymała łaskę wiary. I widzimy różnych ludzi, którzy zostają włączeni w to drzewo oliwne, którym jest Chrystus Pan. Jedyny Zbawiciel, jedyny Odkupiciel ludu Bożego. Dlatego też wiemy, dzięki Słowu Bożemu, dzięki Pismu Świętemu Starego i Nowego Testamentu, że nie biegniemy sami. Dlatego też wiemy, jak postępować, gdyż Słowo Boże daje nam świadectwo naszych poprzedników w wierze, naszych ojców w wierze, naszych matek, którzy dali świadectwo i wiara przetrwała. I powoduje to, że jesteśmy spokojniejsi. Powoduje to, że jesteśmy spokojniejsi, gdyż wiemy, że przed nami wielu przeszło, przebiegło z radością tą drogę wiary. I ich przykład jest dla nas pokrzepieniem. Zważcie też, że w Słowie Bożym czytamy też o ich słabościach, czytamy o ich zwątpieniach, czytamy o ich strachu, a nawet czytamy o tym, że święci popełniali grzechy. I dlaczego Bóg to zachował? Po to, żeby usprawiedliwić nasz grzech? Nie. Ale po to, żebyśmy wiedzieli, że w tym biegu zdarzają się upadki, zdarzają się chwile słabości i zdarzają się, że chcesz zejść z trasy. I żebyśmy nie byli z tym zdziwieni, ale żebyśmy wiedzieli, że skoro Dawid miał taką słabość, skoro Abraham, ojciec wszystkich wierzących, też był słaby, to i Bóg takim słabym maćkiem jest w stanie coś dobrego zrobić. I jest w stanie ze słabego zrobić mocnego, z grzesznego zrobić świętego. Z tego, który upada i grzeszy, jest w stanie stworzyć tego, który twardo stoi na Słowie Bożym i jest w stanie swojego Syna, jedynego, złożyć Bogu w ofierze i nie kalkulować już. I dlatego Bóg dał nam wielką chmurę świadków, żebyśmy im się przyglądali, żebyśmy wyciągali wnioski z ich życia i żeby oni byli dla nas zachętą. Oni po to nie osiągnęli, po to na nas poczekali, żebyśmy my mogli razem z nimi osiągnąć doskonałość w Jezusie Chrystusie. I w pierwszym wersecie 12 rozdziału zobaczcie, co czytamy. Też o nich. Podsumowanie, proste i krótkie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków. Czy mamy tą świadomość? Kiedy otwierasz Biblię, czy widzisz tą wielką chmurę, która cię otacza, która jest zachęceniem, która pokazuje, że to, co niemożliwe dla mnie, było też niemożliwe dla Abrama. To, co niemożliwe dla mnie, było też niemożliwe dla Mojżesza. Że to, co niemożliwe dla mnie, było niemożliwe dla Jozuego. Ale kiedy przyszła wiara, stało się to wykonalne. I Bóg ich przeprowadził, nauczył. I Bóg ich podniósł. I zostawił nam to świadectwo. Postarał się, żeby ono było spisane, żeby przetrwało tysiące lat. Żeby być dla mnie pokrzepieniem i pokrzepieniem dla ciebie. I żeby uczyć nas, że Bóg nie porzuca tych, których wybrał. Nawet jeżeli oni mówią w chwili słabości, Panie, lepiej mi by było, żebym umarł. Nawet jeżeli w chwili słabości mówią, przeklęty, kto powiedział mojemu ojcu, syn ci się urodził. To mówili prorocy. Eliasz ma chwilę słabości. I też chce umrzeć. Bo już służba Boża jest dla niego zbyt trudna. Zbyt jest samotny. I jak przypatrzymy się bohaterom biblijnym, zobaczymy ludzi bardzo podobnych do nas, którzy łaską Bożą byli podnoszeni i prowadzeni. Którzy nie realizowali swojej woli, ale którzy nie mogli milczeć. I musieli realizować wolę Bożą. I czytamy, skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Mamy wielką chmurę świadków. Kiedy czytamy ich historię, widzimy wielki trud. Widzimy, że wcale im nie było tak łatwo. I widzimy, że oni, podobnie jak my, pod chrystusowym sztandarem, pod chorągwią Chrystusa, biegli do tego samego celu, co my, do miasta, które przygotował Bóg dla swoich świętych. I ciekawe jest, że Słowo Boże przyrównuje życie ludzi wierzących do wyścigu. A wyścig ten nie jest sprintem, gdzie trzeba przebiec tylko 100 metrów i sprawa jest załatwiona. Jest to długodystansowe bieganie. Bieganie, gdzie trzeba wiele cierpliwości. Gdzie, kiedy rozmawiasz z maratończykami, oni mówią, że nawet najlepszy ma ochotę zejść w pewnym momencie z trasy. Ma ochotę to wszystko rzucić, bo go boli wszystko. Bo jego ciało mówi dość. Ale jednak jego wola i chęć ukończenia maratonu jest ponad jego bólem. W tym tygodniu rozmawiałem z jednym człowiekiem, który uprawia triatlon. Biega, jeździ na rowerze i pływa. To nie jest jego zawód, ale to jest pasja jego życia. Kiedy nieopatrznie go spytałem o koszulkę, którą miał, to jak mi zaczął opowiadać o swoim treningu. Zaczął mi opowiadać, co on je. Zaczął mi opowiadać, że W czasie zimy latał na Majorkę, żeby mieć trening rowerowy, bo w Polsce nie da się mieć treningu rowerowego. Zobaczyłem człowieka, który naprawdę tym żyje. Jak mi powiedział, ile kilometrów on miesięcznie przejeżdża na rowerze, to ja myślę, ja samochodem podobnie. Ale on po swojej pracy trenuje. On jest skupiony na tym celu. I mi mówił, czego jest mistrzem. Jestem mistrzem Polski lekarzem, i mi powiedział. Powiedział mi, jak mało jego czasy różnią się od profesjonalistów. I on to wszystko wiedział. I tak myślałem, kiedy skończy, bo ja chcę wyjść. Przepisał mi, co miał przepisać, i dalej mówi. Wiecie dlaczego? Bo on tym żyje. To jest naprawdę cel jego życia. Mówi mi, wie pan, mam 4 rowery, ale muszę sobie 5 zrobić przełajowy. I codziennie. Między 4 a 5 godzin ćwiczy. I znajduje na to czas, bo chce mieć dobry wynik. I chce ukończyć wyścig. I nie przez przypadek Bóg mówi tu o ściganiu się, o wyścigu, a nawet można by to przetłumaczyć, żeby biec do walki. Jeśli jesteś bohaterem wiary, jesteś tym, którego Bóg wybrał, nie masz innego wyjścia. Pragniesz, kochasz i chcesz osiągnąć jak najlepszy wynik. A nie ma wyniku bez zapierania się siebie samego. Bez stawiania sobie wielkich wymogów. Wiecie, czasami jest tak, jak się słyszy o jakichś biegaczach naprawdę z pierwszej ligi, że tam oni patrzą, żeby nawet gram jakichś shortów był, gramatura była jak najmniejsza. Bo w skali, kiedy wszystko jest wyrównane, to drobiazgi decydują, kto wygra, a kto nie wygra. I kiedy patrzymy na bohaterów wiary, każdy musiał z czegoś zrezygnować. Każdy musiał coś porzucić i pójść w ten wyścig. Abraham musiał na ten przykład opuścić wygodne miasto Haran. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że wtedy była tam już kanalizacja. Bardzo wygodne, bogate miasto. I gdzie poszedł? Na pustynię, na tułaczkę, nawet nie wiedząc, gdzie pójdzie. Mojżesz, żeby wziąć udział w tych zawodach, zamienił pałac Faraona znów na pustynię. Mojżesz był drugi pod względem dziedziczenia korony Faraona i nie miało to żadnego znaczenia. Został powołany przez Boga, żeby wziąć udział w wyścigu. Rahab, by uwolnić się od grzechu i naznaczenia grzechem, musiała stracić cały dorobek życia, który był z grzechu. Musiała wyjść ze swojego miasta, musiało ono zostać zniszczone i musiała zostać przyłączona nawet do obcego ludu. Wszyscy oni szli w nieznane. Wszyscy szli na łaskę Bożą. Wszyscy byli gotowi wszystko porzucić, byle tylko mieć Chrystusa i być pod Jego chorągwią. Być w Jego drużynie. Jedynie wiara na to pozwala. Wiara zmienia człowieka. I dlatego, kiedy jest mowa o tej wielkiej grupie ludzi, o tych świadkach, którzy biegną, dobiegli, są przy Chrystusie, jest nam powiedziane, że mamy coś zrzucić z siebie. I jest zwrócona uwaga na dwie ważne rzeczy. Z jednej strony jest mowa o wszelkim ciężarze, nie o grzechu. Z drugiej strony jest mowa o grzechu, który tak łatwo osaczy. I znów, kiedy rozmawiałem z tym panem, triatlonistą, biegaczem, pływaczem, który naprawdę tym żyje, On wie, że trzeba wszelki ciężar zrzucić. Jeżeli chcesz biec, nie nałożysz do maratonu zbroi. Nie weźmiesz ciężkiego plecaka z kanapkami, bo będziesz głodny po drodze. Jeszcze z wodą, bo na pewno będzie chciało się pić. Bo wiesz, że to spowoduje, że nie dobiegniesz. I że nie ma szans na sukces. Mamy uwolnić się od wszelkiego ciężaru. I nie chodzi tutaj o grzech. Tu chodzi o dobre rzeczy, które czasami potrafią nam przeszkodzić w osiągnięciu właściwego celu. Widziałem ludzi, którzy mają piękne domy. I dobrze jest mieć piękny dom. Chciałbym. Ale dla których dom stał się taką przeszkodą, że nie mogą brać udziału w zgromadzeniach zboru. Że nie mają czas na spotkania modlitewne. Że koło domu tak trzeba chodzić, że nie można mieć gości w domu. I coś, co jest dobre, bo dom jest czymś dobrym, staje się przeszkodą. Widziałem ludzi, którzy tak kochają swoje samochody, że niczym innym nie mogą się zająć. I dobrze jest mieć dobry, wygodny samochód. Nikt nie mówi, że nie. Widziałem ludzi, którzy tak kochają swoje dzieci, że nie mają czasu na modlitwę, że nie mają czasu na czytanie Słowa Bożego, że nie mają czasu na służenie w Kościele. Nikt nie mówi, że nie trzeba kochać dzieci. Dzieci trzeba kochać, trzeba wychowywać. Tylko, że nic nie może być na równi z Bogiem. Nawet jeżeli to jest dobre, bo to już jest grzech. Dobrze jest jeść, dobrze mieć dom, dobrze mieć dobrą rodzinę. To wszystko dobrze mieć. I dałby Bóg, żebyśmy to wszystko mieli. Tylko jeżeli coś ci przeszkadza w osiągnięciu celu, którym jest zbawienie twojej duszy, no to już jest problem. I to jest duży problem. I z tego trzeba się wtedy uwolnić, zmienić swój sposób myślenia, zmienić priorytety. Niekoniecznie porzucać dom, tak? Tylko sobie wszystko poukładać według Bożych zasad i Bożych standardów. I pamiętać, że wszystko, co tu mamy na ziemi, jest chwilowe i przemijające. A skoro jesteśmy pielgrzymami, biegaczami, no to biegacz... Ja bardzo kocham książki, ale gdybym brał udział w maratonie, to bym tych książek z sobą nie wziął. A często myślimy, że do nieba weźmiemy wszystko, co tutaj mamy dobre. Nie weźmiemy. Sam pójdziesz, sam pobiegniesz. I nie ma innej możliwości. Ale jest nie tylko ciężar, ale też jest grzech. I z grzechem mamy walczyć. Nie dopuścić, żeby grzech panował nad naszym życiem, żeby nas osaczył. To słowo osaczył oznacza takie coś, co krępuje twoje ruchy. Coś, co nie pozwala ci pójść dalej. Jesteś osaczony, związany. I nie jesteś w stanie pobiec. I dlatego jako Kościół mamy dekalog. Mamy 10 przykazań, żeby ono nas pilnowało, żeby nam pokazywało, żebyśmy stawali przed Nim i widzieli, z tym mam problem. Idę do Boga. Modlę się, zapieram się siebie. Nie chodzi tylko o mistyczne wyznawanie grzechu. I zostanie tylko na tym poziomie, ale o pracę. Tak jak sportowiec wkłada pracę, żeby móc coś przebiec. O zaparcie się siebie, tak jak sportowcy zapierają się siebie, żeby osiągnąć wynik. Kiedy czytamy o bohaterach wiary, każdy się zapierał. Każdy z czegoś rezygnował. Kiedy widzimy Dawida, który zgrzeszył, widzimy też człowieka, który właściwie reagował na informacje o swoim grzechu. Który doskonale wiedział, czym jest upamiętanie, czym jest wołanie do Boga o zmiłowanie. I wiedział, na co zasługuje ze względu na ten grzech. On doskonale rozumiał, że ma orędownika, że ma kogoś, kto się za nim stawia. I tak samo my mamy rozumieć. I nie czynić tego więcej. Ale zobaczcie, mamy trzy rzeczy wymienione. Po pierwsze, mamy pozbyć się wszelkiego ciężaru i grzechu, ale też mamy cierpliwie biec. W cierpliwości. Na przykład, kiedy jest labirynt trudny, czasami brakuje cierpliwości. I tak chciałoby się od razu jedną kreskę pomalować i mieć sprawę załatwioną. Kiedy masz przebiec wielki odcinek drogi, też może brakować cierpliwości, wytrwania i przechodzenia przez te trudności. Nie jest łatwo. Ale cierpliwość charakteryzuje zawsze ludzi wierzących, bohaterów wiary Starego i Nowego Testamentu. Cechuje dobrych żołnierzy, dobrych wierzących, każdego, kto naśladuje Boga i stara się żyć na Boży sposób. Ale czy mamy cierpliwość? Czy cierpliwie mówimy ludziom Ewangelię? To jest element tej wiary. Czy cierpliwie zapieramy się siebie samych? Czy cierpliwie czekamy, żeby Bóg gdzieś zaingerował, a my po prostu robimy to, co możemy? I zdajemy się na Niego. I świadectwo o cierpliwym bieganiu, wyznaczonym nam wyścigu, jest jednym z podstawowych świadectw Kościoła. Czym się różni prawdziwy Kościół od Kościoła charyzmatyków, pseudo-Kościoła? Prawdziwy Kościół cierpliwie czeka, aż łaska Boża się objawi i realizuje wolę Bożą. Pseudo-Kościół mówi, to my to zrobimy, mamy pomysł, mamy koncepcję, nieważne, że ona jest niebiblijna. Zrobimy to po swojemu. Maraton można przebiec, ale i przejechać na motorze. Tylko, że jeżeli przejedziesz na motorze albo samochodem, nigdy nie będziesz maratończykiem. Będziesz oszustem, a nie tym, który zrobił bieg tak, jak należy. Zobaczcie, jakie świadectwo o sobie składa Jan Apostoł w objawieniu w pierwszym rozdziale w 9 wersecie. Na co zwraca uwagę w swoim życiu? To był dobry biegacz, bardzo skupiony na celu, który doznał wiele cierpienia w swoim życiu. I pisze to pod koniec swojego życia, kiedy jest na miejscu zesłania, naprawdę na strasznym miejscu. Daje o sobie takie świadectwo. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. W cierpliwości Jezusa Chrystusa. Czy masz tą cierpliwość, jaką On ma? Czy masz tą cierpliwość, jaką On miał, gdy Go biczowano? Czy masz tą cierpliwość, jaką On miał, kiedy tu był, a ludzie w ogóle nie rozumieli Jego przesłania? Czy masz cierpliwość świętych opisanych w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, którzy zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Czy masz tą cierpliwość? Czy może jesteśmy ludźmi, którzy gardzą dniami małych początków i mówimy, to się nie uda? Wiecie, tak jak nasz zbór jest dla mnie nauką cierpliwości. Cierpliwie róbmy swoje i czekajmy. Aż Bóg przyda wiernych. Aż załatwi problemy, które byśmy chcieli, żeby były zakończone, ale my róbmy swoje. W cierpliwości. Nie chcąc nic zrobić szybciej. W cierpliwości z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Ale gdybyśmy mieli tylko ludzi danych nam jako przykład, wytłumaczylibyśmy sobie tak, jak ludzie sobie wytłumaczą. To były inne czasy. Inni ludzie. Często to słyszę, Maciek, to byli inni ludzie. Teraz są inni. Wiecie, natura ludzka jest niezmienna. Tak samo jak w czasach Dawida ludzie nie lubili cierpieć. Tak i teraz tego nie lubią. Tak jak w czasach Rahab ludzie chodzili do nierządnic, tak i dzisiaj chodzą do nierządnic. Nic się nie zmieniło, tylko technologia może ułatwia grzech pod wieloma aspektami. Ale mamy kogoś więcej. Tamci są dla nas świadectwem. Mamy o nich pamiętać, mamy rozważać ich życie, ale mamy w biegu patrzeć się na kogoś innego. W drugim i w trzecim wersecie czytamy 12 rozdziału, patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Piękne określenie. Po co to zniósł? Żebym ja się nie zniechęcił i żebym ja nie ustał, żebym nie powiedział, nie, ja nie biegnę. To zbyt dużo dla mnie. Po to to się wszystko stało. Żebym ja miał zwycięstwo. Kim jest Chrystus dla Kościoła? Mówimy często, jest Panem, jest Zbawicielem, jest przyjacielem, jest bratem, tak? Kim jest Chrystus? Tak naprawdę jest wszystkim. Jest oblubieńcem, ale też Chrystus jest tym, który nas prowadzi w tym wyścigu, który rozumie nasze słabości, który jest Bożą chorągwią, na którą mamy zwrócić uwagę biegnąc. W psalmie 60, który na początku naszego zgromadzenia czytałem, w wersetach 4 i 5 czytaliśmy: dałeś chorągwie w tym, którzy się ciebie boją, aby wynieśli ją z powodu twej prawdy, Sela, aby byli ocaleni twoi umiłowani. Wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Parę dni temu, kiedy myślałem o bieganiu, widziałem zdjęcie, jak biegają amerykańscy komandosi. Pierwszy biegnie człowiek z taką chorągwią, a później za nim reszta, żeby go widzieli. Ma być widoczny i oni mają patrzeć na chorągiew, nie na kolegę obok. To jest ich znak. Mają być koło tego znaku skupieni i na niego spoglądać. Jeżeli by utracili z pora widzenia tą chorągiew, zostaną ukarani. Mają się tej chorągwi trzymać, tak jak my Chrystusa mamy podnieść go jako Kościół, żeby ci, którzy dzisiaj są daleko, zobaczyli i dobiegli. I powiedzieli, my chcemy z wami. Będziemy razem biegli, bracia i siostry, do Chrystusa. I bez siebie nie osiągniemy tego celu. Niektórzy mówią, Bóg zwleka z końcem wyścigu, ale On nie zwleka, bo wszyscy mają dobiec, których Ojciec wybrał przed założeniem świata. Czym jest Chrystus? On jest chorągwią. On jest tym, który jest dany, żebyśmy my tego biegu dokończyli i dlatego na Niego mamy patrzeć. Kiedy Jezus rozmawiał z Nikodemem, mówi, że on ma być wywyższony, aby jad grzechu i śmierć nie panowała nad tymi, których Bóg wybrał. Zobaczcie, Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 14 do 16. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I później dodaje, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, patrząc na Niego, na Jego życie, i wiemy, że tutaj Jezus odwołuje się do historii z Księgi Liczb. I mówi, to wskazuje na mnie, na moje posłannictwo, na moje zadanie. I w Księdze Liczb, w 21 rozdziale, proszę otwórzmy to jeszcze, w czwartym, od 4 do 10 wersetu czytamy opis tej historii, co mieli tylko zrobić Żydzi. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Pomódl się do Pana, aby oddalił od nas te węże i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, gdy spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w obód. Bóg nie mówi, że będzie bezboleśnie. Bóg mówi, spójrz na Jezusa, Stwórcę i Dokończyciela swojej wiary. A jad śmierci, jad grzechu cię nie zabije. To jest obietnica, którą Jezus dał swoim uczniom i którą charyzmatycy zupełnie nie rozumieją w Ewangelii Łukasza 10:19-20. Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. Bóg mówi, śmierć, grzech nie panuje na to, więc biegnij. Upadłeś? Powstań. Wyznaj grzech, spójrz na Chrystusa i biegnij dalej. Czasami ludzie myślą, że prawdziwa pobożność polega na tym, że ktoś upadł i mówi, Bóg mi nie wybaczy. Albo robi taką, wiecie, w sobie, że tak 100 lat ten grzech rozważa. I to nieważne, że... Bo nie chce spojrzeć na Chrystusa. On chce sam siebie zbawić. On chce sam sobie wybaczyć. On nie przyjmuje tego, że Chrystus pokonał grzech i śmierć. Spójrz na Chrystusa ukrzyżowanego, wywyższonego na tą chorągię, którą Bóg nad Kościołem postawił, żebyśmy wiedzieli, jaki jest kierunek naszego działania. Gdzie biec, gdzie iść, gdzie powstawać, gdzie jest nas wspomożyciel, gdzie jest nas obrońca, gdzie jest nas zbawiciel, gdzie jest ten, który za nas wykonał już wszelką walkę. Autor listu do Hebrajczyków jest bardzo mądrym teologiem. Najpierw rozpoczyna od bohaterów Starego Testamentu. Później przechodzi do nas. Do odbiorców listu, ale też do nas, do Kościoła Nowego Testamentu. Pokazuje jedność. Jedność doświadczenia. Bo jest jedność wiar. I mówi, spójrzcie na Chrystusa. Tylko na Niego. Zobaczcie, macie Stary Testament. Zobaczcie tych bohaterów. Zobaczcie, jak postępować. Zobaczcie, jak żyć, do kogo iść. Zobaczcie miłosiernego Boga, który nie gniewa się na śmierć, na proroka, który pogniewał się na Boga, na śmierć w przypadku Jonasza. który go podciąga i który i tak realizuje swoją wolę przez tego człowieka. I takich ludzi mamy pełno na kartach Starego Testamentu. Ci, którzy odrzucają Stary Testament, odrzucają jedność Kościoła na kartach Starego i Nowego Testamentu, zupełnie nie rozumieją Chrystusa. Nie rozumieją Jego posługi. Nie rozumieją Bożego wybrania. I to jest straszne. Autor listu do Hebrajczyków o tym pisał, bo to też był problem wtedy. Żydzi czuli się trochę lepszymi wierzącymi, a on im pokazuje: nie tak, bracia, nie tak, siostry. Spójrzcie na Chrystusa. Spójrzcie na to, że On jest twórcą i dokończycielem wiary. I tylko w Nim połóżcie nadzieję. Co to znaczy, że jest twórcą albo stwórcą? On ci dał tą wiarę. Ona jest dana dlatego, że On zapłacił za ciebie ceną swojej krwi na krzyżu. Tak nabył sobie Kościół tych, którzy biegną i którzy już mają zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, bo On wszystko zwyciężył. I pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym w chwilach naszych słabości, grzechów nawet, żeby spojrzeć na Chrystusa i gorzko zapłakać nad sobą. I u Niego szukać pomocy. I wstać. I dalej za Nim podążać. Nie wlec się. Nie się czołgać, ale biec w wyznaczonych nam zawodach, w wyznaczonym nam wyścigu do walki, która już jest zwycięska. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za cały list do Hebrajczyków, a szczególnie za te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, bo one są dla mnie pewnością zbawienia. One są dla mnie pokrzepieniem i pokazuje, że Ten, który rozpoczął dobre dzieło w nas, dał nam wiarę, On jest odpowiedzią na wszystkie nasze problemy. I dziękuję Bogu za Biblię, że w Biblii nie tylko czytamy o dobrych dniach bohaterach wiary, ale też czytamy o ich upadkach. Po to, żebyśmy wiedzieli, że wszelka moc nie pochodzi z nas samych, ale pochodzi od Boga. I w Nim mamy pełnię wszystkiego, więc spójrzmy na Chrystusa i biegnijmy do naszego Ojca, który mieszka w niebie.